W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce. Pod tym hasłem w Sejmie odbyła się konferencja organizowana przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. W obradach uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes partii Jarosław Kaczyński, a także przedstawiciele rządu. Lider partii rządzącej w swoim wystąpieniu wskazywał, że obecnie jego formacja dokonuje w Polsce przyspieszenia gospodarczego, socjalnego i społecznego. Zaznaczył, że takie zmiany potrzebne są też na szczeblu samorządowym.
Sensem tego naszego dzisiejszego, mam nadzieję, że to będzie cały cykl, to będzie pewna regularna praktyka spotkania, jest to, by zachęcić państwa, jednocześnie w jakiejś mierze skonsolidować ten nasz korpus samorządowy ku temu, by to przyspieszenie odbywało się także na poziomie regionalnym, na poziomie gmin, na poziomie powiatów. Żeby działała tutaj synergia, żebyśmy wszyscy razem szli do przodu, szybko do przodu, bo tego oczekuje społeczeństwo.
Prezes Jarosław Kaczyński zachęcał też do pracy w samorządach ponad podziałami. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że dobry klimat do rozwoju gospodarczego tworzy się poprzez bliską współpracę między różnymi szczeblami administracji publicznej, ale też odpowiednią strategię,
która prowadzi do tego, żeby te różnice do pewnego stopnia przynajmniej jak najszybciej można wyrównywać, tworzyć szanse rozwojowe w miejscach, województwach, powiatach, w których ich nie było do tej pory albo były w nieporównanie mniejszym stopniu. To jest strategia, która jest dla nas jednym z absolutnie podstawowych celów do osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych.
W trakcie konferencji głos zabrali także m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk czy szef klubu PiS wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Praca górników to służba dla całego społeczeństwa, w której trzeba być człowiekiem niezwykłej odwagi, powiedział prezydent Andrzej Duda. W Zabrzu prezydent uczestniczył w spotkaniu, tradycyjnej biesiadzie organizowanej przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ Solidarność. Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podziękował Górniczej Solidarności za oddaną służbę i pracę dla Polski. Jesteście specjalną grupą, nie tylko społeczną, ale jesteście też specjalną grupą wśród polskich ludzi pracy. Wykonujecie zawód i służbę dla Polski wyjątkową, mówił prezydent.
Trzeba mieć specyficzne cechy, a przede wszystkim trzeba być człowiekiem niezwykłej odwagi. I to dlatego także i Górnicza Solidarność, ta, którą wy jesteście, jest jedną z tych najpotężniejszych solidarności, jakie mamy w Polsce. Można mówić z jednej strony najpotężniejszych solidarności, bo stanowi solidarność ludzi wielkiej odwagi, w związku z tym zdolnych do wielkiego czynu i tych, którzy stali na czele tego marszu, który zaprowadził nas do tej Polski, którą dzisiaj mamy. Pokonał komunę Polski wolnej, niepodległej i prawdziwie suwerennej. Mówię to w latach stulecia odzyskania niepodległości, bo to jest wasze wielkie dzieło.
Prezydent wyraził też nadzieję, że pokolenia Polaków będą wdzięczne za to wielkie dzieło górników. Szczęść Boże całej braci górniczej, niech wam się wiedzie w rozpoczynającym się roku 2019, dodał prezydent Andrzej Duda. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum pod hasłem Oblicza kolonizacji mediów. Wydarzenie w sobotę zorganizowano z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego. Naukowe spotkanie otworzył rektor założyciel WSKSiM, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. W swoim wystąpieniu wskazywał m.in., że w mediach i polityce potrzebni są ludzie etyczni.
Dziennikarze, politycy to powinni być ludzie etyczni. Etyczni na wskroś, lekarze, wszyscy, każdy człowiek. I tu zabrakło, tego zabrakło. Etyki, ale nie etyki byle jakiej, bo na przykład wiem o takiej uczelni, w której jest medycyna i tam wykłada etykę człowiek, który między innymi lansuje kazirodztwo. Medykom, a więc jacy będą lekarze, jakie będą pielęgniarki i tak dalej. Także jaka etyka?
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk zwracał też uwagę w tym kontekście, że katolicy muszą się mobilizować także za pośrednictwem mediów. Z kolei dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, zaznaczyła, że język mediów publicznych stał się ciągłą konfrontacją.
Gdy dołożymy do tego specyficznie rozumianą zasadę dziennikarskiego obiektywizmu, jakiej od lat hołdują media publiczne, rozumianą w ten sposób, że do każdego programu, w którym chcemy przedstawić jakiś problem, zapraszamy zarówno jedną, jak i drugą stronę. Oznacza to po prostu opisywanie świata przez stały konflikt. Nie można się w taki sposób niczego sensownie dowiedzieć.
Prelekcje wygłosili też m.in. ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca WSKSiM oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dr Martin Lohmann, medioznawca z Niemiec, czy poseł Barbara Bubula, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Protest feministek to odsłona wojny cywilizacyjnej dwóch światów, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bioetyk odniósł się w ten sposób do sobotniej pikiety zorganizowanej przed siedzibą Radio Maryja przez feministyczny toruński strajk kobiet. Demonstracja miała się rzekomo wpisywać w walkę z tak zwaną mową nienawiści. Tymczasem feministki zbierały też podpisy pod oświadczeniem, w którym przypisują szefowi TVP moralną współodpowiedzialność za zabójstwo Pawła Adamowicza. O mowę nienawiści oskarżały też Radio Maryja i Telewizję Trwam. To kolejny atak na katolicką stację, która po imieniu nazywa m.in. zło zabijania nienarodzonych dzieci, a feministki domagają się tzw. aborcji jako prawa kobiety. To wojna dwóch światów, wskazał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dodał, że tzw. mowa nienawiści jest dziś wykorzystywana do walki politycznej i ideologicznej.
Środowiska feministyczne na pewno właśnie za mowę nienawiści traktują każde nazywanie aborcji zabójstwem człowieka i chociażby właśnie w tym zakresie tutaj różnimy się w sposób radykalny. Dlaczego te środowiska atakują środowisko Radia Maryja? No właśnie dlatego, że to jest wojna dwóch środowisk. To jest z jednej strony środowisko posługujące się ewidentnym kłamstwem i wrogością do człowieka, a z drugiej strony mamy do czynienia ze środowiskiem, które hołduje próbie poszukiwania i objaśniania, rozjaśniania prawdy o człowieku, a więc to jest rzeczywiście wojna cywilizacyjna, wojna dwóch światów i co do tego, że ona się toczy i będzie toczyć, nie mam niestety wątpliwości.
Ksiądz profesor zwrócił też uwagę, że pojęcie tak zwanej mowy nienawiści zaczęto wykorzystywać, by uśpić zdrowe i racjonalne myślenie społeczeństwa. Jest też wykorzystywane arbitralnie w walce politycznej. Na przykład za mowę nienawiści uznaje się mówienie o aferach zamordowanego prezydenta Gdańska, natomiast nie jest za nią uznawane nawoływanie podczas spektaklu Klątwa do fikcyjnej zbiórki na opłacenie zabójcy Jarosława Kaczyńskiego. To pokazuje dwoistość standardów, podkreślił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej profesor Ryszard Peryt spoczął w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Eucharystii przewodniczył metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, który odznaczył pośmiertnie profesora Ryszarda Peryta krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W pogrzebie uczestniczył m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wicepremier zaznaczył, że świętej pamięci profesor Ryszard Peryt swój talent wykorzystywał w służbie Bogu i ojczyźnie.
Wiara i pasja, nieprzeciętny talent, zaangażowanie, praca, bycie w służbie Bogu, ojczyźnie, ludziom, sztuce. Profesor Ryszard Peryt. Dziś już świętej pamięci profesor Ryszard Peryt. I w jego przypadku i w jego ustach te słowa Bóg, ojczyzna i sztuka nie były banałem czy profanacją, były prawdą. Wzruszeniem, misterium.
Ryszard Peryt był m.in. dyrektorem artystycznym Opery Narodowej Teatru Wielkiego w Warszawie. Zrealizował wiele przedstawień oper barokowych, klasycznych i współczesnych. Profesor Peryt był oblatem Zgromadzenia Redemptorystów. W realizowanych przez siebie operach dawał wyraz swojej duchowości. Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej zmarł w nocy z wtorku na środę. Miał 71 lat. Ojciec Święty Franciszek w sobotę w ramach Światowych Dni Młodzieży przewodniczył mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Panamie. Papież konsekrował tam ołtarz Matki Bożej Starszej. W bazylice została też złożona relikwia świętego Jana Pawła II, przywieziona z Krakowa. W homilii Ojciec Święty zwrócił się do osób konsekrowanych i nawiązał do sceny dialogu Pana Jezusa z Samarytanką przy studni. Wskazał, że lekarstwem na znużenie nadziei jest powrót do źródeł swego powołania, odczytanie na nowo charyzmatów, jakimi Bóg obdarzył Kościół. To ważne, by żyć bez lęku, odpowiadać życiu z entuzjazmem osoby zaangażowanej w historię, osadzonej w niej. Chodzi o entuzjazm osoby zakochanej, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
Daj mi się napić. Oznacza mieć odwagę, aby dać się oczyścić i odzyskać najbardziej autentyczną część naszych pierwotnych charyzmatów, które nie ograniczają się jedynie do życia zakonnego, ale obejmują cały Kościół i zobaczyć, w jaki sposób mogą wyrazić się dzisiaj. Chodzi o to, by nie tylko spoglądać z wdzięcznością na przeszłość, ale iść w poszukiwaniu korzeni, źródła inspiracji i pozwolić, by ponownie mocno zabrzmiały pośród nas. Daj mi się napić oznacza zgodę, aby Duch przekształcił nas w mężczyzn i kobiety pamiętających o pewnym kroku, zbawczym kroku Boga.
Rano w sobotę Ojciec Święty Franciszek przyjął w nuncjaturze apostolskiej 40-osobową delegację załogi Daru Młodzieży. To najważniejszy moment rejsu niepodległości, powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk po audiencji. Natomiast po mszy świętej w siedzibie seminarium papież uczestniczył w obiedzie z przedstawicielami młodzieży z całego świata, a następnie przewodniczył czuwaniu z młodzieżą na błoniach świętego Jana Pawła II w Metropark. Zakończył się najdłuższy shutdown w historii Stanów Zjednoczonych. Biały Dom poinformował, że prezydent Donald Trump podpisał ustawę pozwalającą na finansowanie rządu federalnego.
Shutdown, czyli częściowe zawieszenie funkcjonowania rządu federalnego, trwał 5 tygodni. W tym czasie około 800 tysięcy urzędników nie dostawało wypłat. Funduszy na bieżącą działalność nie otrzymywało 9 z 15 departamentów reprezentowanych w gabinecie. Shutdown był wynikiem sporu między prezydentem USA a kongresem, w którym większość mają demokraci. Donald Trump domaga się zgody na przyznanie środków na budowę muru na granicy z Meksykiem. Prezydent chce od kongresu niemal 6 miliardów dolarów. Kongres podtrzymuje swój sprzeciw. Podpisanie porozumienia zakłada wznowienie na 3 tygodnie działania rządu. Do tego czasu demokraci, republikanie i Biały Dom mają znaleźć rozwiązanie sporu dotyczącego finansowania inwestycji.
My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że politycy coś obiecują, a potem robią coś zupełnie innego, a na pewno nie robią to, co obiecywali.
Mówi poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi.
Donald Trump, jak widać, chce być inny. Obiecał i stara się to wykonać. To, że ma potężny opór, to, że ma opór, który jest motywowany takim z jednej strony myśleniem sorosowskim, a z drugiej strony zwykłą złośliwością, no bo jak on tak chce, a wiadomo, że to mu przyda popleczników, to nie wolno do tego dopuścić, bo takie jest myślenie niestety w tej chwili w większości demokratycznej w kongresie. Donald Trump oczywiście w jakimś sensie to, co się stało wczoraj, co ogłosił, jest jego cofnięciem się o pół kroku.
Donald Trump wskazuje, że budowa muru to jedyny możliwy sposób na powstrzymanie nielegalnej migracji z południa, a tym samym wzmocnienie bezpieczeństwa Amerykanów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kamil Stoch zajął 2. miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. W finałowej serii Polak wynikiem 148,5 metra ustanowił rekord obiektu. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft. 3. był prowadzący na półmetku Norwek Robert Johansson, a 5. po nieudanej 2. próbie reprezentant gospodarzy i lider klasyfikacji generalnej Ryoyu Kobayashi. Piotr Żyła zajął 11. miejsce, Dawid Kubacki 15., a Stefan Hula sklasyfikował się na 27. pozycji. To były wiadomości w Radiu Maryja.